Wybrzmiało dzisiaj spora porcja i w modlitwach, i w pieśniach troski, powierzenia siebie Bogu, zaufania. I kiedy rozmyślałem o tym, czym się podzielić z wami dzisiaj, to miałem przekonanie o tym, że musi to być słowo o zaufaniu. Jedna z przyczyn to jest to, że przecież usadowiłeś się, Jerzy, jako pastor tutaj, w tym miejscu, i wy przyjęliście go, więc to oznacza, że obdarzyliście siebie wzajemnie zaufaniem. A zaufaniem obdarzyliście siebie dlatego, że macie zaufanie do tego, który was nawzajem sobie powierzył. Czyli spotkał was. Jest ta stara dobra pieśń, którą jedną zwrotkę możemy zaśpiewać. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mojego Boga w niebie i szukam Go koło siebie. Wenzel Washington, taki aktor amerykański, wierzący człowiek, chrześcijanin, na jednym z wykładów do studentów na uniwersytecie powiedział do uczniów takie krótkie słowo. No, wykład, takie słowo motywacyjne. I powiedział tak: róbcie wszystko, dając z siebie wiele, robiąc wielki wysiłek, ale nie zapomnijcie o tym, żeby stawiać Boga na pierwszym miejscu w tym, co robicie. I trzeba się przygotować, nauczyć, pomóc sobie w pewnym sensie do tego, żeby nie tylko mówić, że Bóg jest na pierwszym miejscu, ale żeby wprawiać się w tym, żeby wsłuchiwać się w to, co On ma do powiedzenia, zanim zaczną się rzeczy, z którymi my będziemy musieli się zmierzyć. Jest takie powiedzenie: kto z kim przystaje, takim się staje. Jest do niego podobny. No i tutaj mężowie wchodzą w symbiozę z żonami, żony z mężami, dzieci z rodzicami, i tak jesteśmy, w jakiś sposób upodabniamy się do siebie. Nawet niektórzy takie śmieszne zdjęcia dają, kiedy to różne rasy psów podobne są do różnych osób, różnych typów osobowości, urody. Więc ludzie się upodabniają do siebie. Naszym zadaniem jest odzwierciedlać chwałę Chrystusa, chwałę Boga, przez przebywanie z Chrystusem, nie okazjonalne, ale naturalne, codzienne, takie nieprzemijające. I ten aktor, mówiąc do studentów, mówi tak: dam wam dobrą radę. W myśl tej, słów tej pieśni, którą śpiewaliśmy, że ledwie oczy przetrzeć zdołam, do mego Pana wołam. Mówi: wieczorem, kiedy kładziecie się spać, to kopnijcie swoje kapcie głęboko pod łóżko. No i idźcie spać. I rano, jak wstajecie, to już jesteście w tej właściwej postawie, wyciągając te karty z podłóżka. Już jesteście w tej właściwej postawie. Więc wszelkimi sposobami mamy sobie pomagać do tego, żebyśmy mogli się pionizować, być z Chrystusem i ćwiczyć to zaufanie w stosunku do Niego i Jego słowa. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku krokach, które budują zaufanie do Boga w naszym codziennym życiu. Nic nie przychodzi automatycznie, ale też nic nie ma za darmo. Im starsi jesteśmy, tym bardziej to rozumiemy. Nawet jeśli ktoś coś mówi, że jest za darmo, to wiemy, że tamten mały druk też jest w tym, o czym mówią, że jest za darmo. To tak na marginesie tego świata, w którym żyjemy, taka uwaga. Kilka kroków budujących zaufanie do Boga w codziennym życiu. I tu jest, zobaczcie, coś takiego, taki fenomen, że to się dzieje ponadczasowo, czyli niezależnie od wieku, jaki mamy. Czasem mówimy, że małe dzieci mają małe problemy, ale na ich poziomie to są poważne problemy. I nie można tych problemów jakby zdeprecjonować. Nie można tych problemów obniżyć tylko dlatego, że my mamy dłuższy dystans. Na poziomie naszego wieku, każdego z nas obecnych tutaj, jesteśmy w różnym wieku, mamy rzeczy, w których musimy nauczyć się ufać Bogu w naszej codzienności. Każdy w swojej. Możemy podglądać jeden drugiego, uczyć się jeden od drugiego, zachęcać jeden drugiego, co też robimy przez takie nabożeństwa jak to dzisiejsze, wczorajsze, inne spotkania, grupy biblijne, telefony, SMS-y. Robimy to. Więc jesteśmy współuczestnikami uczenia się zaufania do Boga w codziennym życiu. Jako chrześcijanie zatem, bez względu na wiek, powinniśmy się uczyć, jak Boże Słowo mówi, ufać Panu całym swoim sercem. Z podkreśleniem całym swoim sercem. Co jest oczywiście trudne. Nigdy nie jest za późno, to jest dobre zdanie i myślę, że dobra myśl, nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się zaufania. Albo powiedzieć, jeszcze mogę się nauczyć ufać Bogu więcej. Ale co to znaczy i jak to zrobić? I właśnie zajrzymy do przypowieści kaznodziei Salomona, do 3 rozdziału, gdzie daje nam on kilka podpowiedzi, jak to zrobić. Znajdziemy tam kroki, które budują zrozumienie zaufania. A kto to pisze? No, król Izraela, człowiek, który sam musiał nauczyć się zaufania, musiał też egzekwować zaufanie od ludzi, którzy go otaczali. I on napisał tak, że niezawodne zaufanie, zaraz będziemy czytać ten tekst, niezawodne zaufanie rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego. Niezawodne zaufanie rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego, czyli w Bogu. Początek wszystkiego, w Bogu. I mówi tak, zaufaj, 5 wiersz, 3 rozdział. Zaufaj Panu, zaufaj Bogu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. No i jest obietnica w 8 wierszu. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. No więc do dzieła, skoro tak, skoro jest taka regeneracja tutaj, taki byśmy powiedzieli odnowa, nawet biologiczna, mówi, to wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. No ale wracam do tej myśli. Niezawodne zaufanie rodzi się tam, gdzie jest początek wszystkiego, czyli w Bogu. Zaufaj Panu. Nie polegaj na własnym rozumie. Co to znaczy zaufać? Ja tak przejrzałem sobie, co mądrzy ludzie na ten temat mówią, oprócz tego, co ja wiem, co wy wiecie. Zaufać to znaczy powierzyć swoje sprawy osobie albo instytucji, której się ufa. Do której się ma zaufanie. Uznać, że czyjeś słowa są prawdziwe, że mają pokrycie. Gdy ufam komuś takiemu, to nie boję się o jego, o jej opinię. Nie boję się, że mnie oszuka albo wykorzysta, że skrzywdzi, że mnie wykpi. Nie boję się. Nie boję się, że potępi, że osądzi. Nie boję się, że zdradzi moją tajemnicę, bo mam zaufanie, bo już mam doświadczenie, bo mam też opinię innych, bo widzę codzienność. Kiedyś jakiemuś człowiekowi chciałem wręczyć Nowy Testament na ulicy, tak w ramach misji i zasiewu Ewangelii. I on mówi, nie wezmę. Ja mówię, czemu nie weźmiesz? Przecież to jest ważne dla każdego. On mówi, wiesz co, najpierw popatrzę, jak ty żyjesz. I zobaczę, czy warto. Zobaczę, jak wygląda twoje życie. Bardzo ciekawa uwaga. Jeśli chcesz obdarzyć kogoś, to zaufanie do tego kogoś, że daje ci coś, co sam wprowadził w życie. Czym żyje, jak funkcjonuje. Ale co to znaczy zaufać Bogu? Znaczy uwierzyć, że ten, który obdarzył mnie życiem, dobrze wie, co dziś i jutro będzie mi potrzebne. Śpiewaliśmy o tym zaufaniu. On wie, co dziś i jutro będzie mi potrzebne. I to właśnie, Krystyna, jak modliliśmy się o Ciebie w ramach urodzin. On wiedział do tej pory, przeprowadził Ciebie przez różne sytuacje, doświadczenia. Możesz wspominać o tym. Ale również wie to, co będzie jutro, co będzie dalej w Twoim życiu, ponieważ jesteś zakotwiczona w tym, który stał się też początkiem Twojego życia w wierze. Bogu Wszechmogącemu. Obdarzył życiem. Zaufać Bogu oznacza zaufać bez granic, powierzając Mu i te radosne, pełne sukcesów, dni i chwile, ale też te trudne, które są wyzwaniem dla nas, o które tutaj pastor dzisiaj się modlił, modląc się o wielu ludzi. Dość wnikliwie się modliłeś o każdego z nich. Czyli znasz tych ludzi, nosisz ich w swoim sercu i to jest piękne, kiedy sługa Boży dba o tych ludzi i poznaje ich. Zaufać Bogu to powierzanie Mu trudnych spraw również, wiedząc, że On jest przy mnie i rozumie i da mi wystarczająco duże siły, kiedy potrzebuję. To nie bać się przyjąć wszystko to, co On daje, wołając: Panie Jezu, ufam Tobie, zaufałem Tobie. Wiem, komu zaufałem, Ty wiesz, co dla mnie najlepsze. Zaufać temu, który jest. Niedawno jeden z pracowników naszego biura wyjechał razem ze swoimi dziećmi na te zimowe wakacje do swoich przyjaciół, do innego miasta. I już pierwszego dnia, kiedy ta mała dziewczynka, chyba 3-letnia czy 4-letnia, udała się do sąsiadów, żeby tam bawić się, grać w gierki, malować sobie buźki różnymi tam farbkami. No wiecie, takie te zabawy, które robią dla dzieci. Ale sąsiedzi mieli psa i ten pies wyszedł niepostrzeżenie z pokoju i pogryzł to małe dziecko. Pogryzł, no to kilka dni wstecz. I tragedia, kilkadziesiąt szwów, szpital, zaskoczenie, wakacje się skończyły momentalnie, bo momentalnie się wszystko skończyło. Jest walka o to, żeby pomóc temu dziecku. I tak usiedliśmy w biurze, mamy w poniedziałek zwyczaj i w piątki, czyli rozpoczynamy tydzień w poniedziałek modlitwą wspólną wszystkich, którzy pracują. W piątek kończymy, Bogu dziękujemy. I tak siedzieliśmy w poniedziałek, ten ostatni, i modliliśmy się: Boże, czy mamy Ciebie zapytać dlaczego? Czy mamy Ciebie zapytać dlaczego? Czy mamy Ciebie zapytać, czego oczekujesz, Panie? Do czego prowadzisz tą rodzinę? Do czego prowadzisz to dziecko, które przecież Ty powołałeś do życia? Do czego prowadzisz tych rodziców, dając im to wyzwanie? I tak w każdym przypadku, w sprawach, o których tutaj wspomnieliśmy, tylko te, które możemy głośno powiedzieć. Właśnie zadajemy sobie to pytanie, albo dlaczego, Boże, za co, Boże? Niektórzy nawet zadają sobie pytanie. Czy to jest słuszne pytanie? Odpowiedzcie sobie sami. A może pytanie: Boże, co chcesz zrobić? Dokąd chcesz nas prowadzić? Kiedy myśmy rozmawiali przed nabożeństwem tytułem Pawła, to słuchajcie, to jest projekt na całe życie dla was. To jest projekt na całe życie. Kto to zrozumie? Kto zrozumie te wyzwania, te nieprzespane noce, te wołania do Boga, to wzywanie, to co wczoraj mówiłem przy okazji właśnie listu Piotra, który kierował do prześladowanych chrześcijan: przyjdź, Panie Jezu, jako rodzaj ulgi, jako rodzaj tego, żeby to się skończyło, żebyś mnie uwolnił, wyzwolił. I kiedy też zanim wszedłem tutaj na to miejsce, żeby mówić do was, to przypomniało mi się, zresztą noszę to na świeżo w swoim sercu, z Apokalipsy świętego Jana z 21 rozdziału: i otrze wszelką łzę z oczu ich. Otrze wszelką łzę. On otrze. Wracamy do początku. Wychodzimy od początku I On otrze wszelką łzę. To znaczy, że On jest zainteresowany nie tylko w akcie stworzenia, ale również jest zainteresowany w akcie przyjęcia nas do swojej wiecznej chwały. 4 wiersz 21 rozdziału. Otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem te pierwsze rzeczy przeminęły. Ale póki pierwsze rzeczy nie przeminęły, oto jesteśmy tutaj. I siedzimy w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. Niektórzy osamotnieni, a mieli inne pragnienia. Inni przepracowani nad miarę, dostający właśnie taki projekt na całe życie, czy jeszcze jakieś inne sytuacje, które dotykają nas. Panie Jezu, ufam Tobie. Jakże często wypowiadamy te słowa wbrew temu, co widzą nasze oczy. Czytałeś na początku fragment, między innymi w tym fragmencie było o tym, jak uczniowie stanęli przed ścianą 5000 ludzi plus kobiety i dzieci. Czyli możemy powiedzieć, że spokojnie było 10000 ludzi. Stanęli przed ścianą w momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, wy im dajcie jeść. Co to znaczy? Zróbcie to, co niemożliwe. Albo zaufajcie mi. Ale zaufajcie mi, czyli dajcie to, co macie, przynajmniej zróbcie taki wysiłek. Dajcie to, co macie, a ja się zatroszczę o to, co jest możliwe w wymiarze moich możliwości. I stało się. Ludzie zostali nakarmieni, nikt nie musiał iść do domu. Wszyscy byli zaskoczeni, a na domiar wszystkiego, bo to jest ciekawe, ta historia się kończy, ale to nie jest temat tego, o czym chcę mówić, ale już bym poszedł w tym kierunku. Zebrali ile koszów, okruchów z tych kilku chlebków i rybek? 12. Po jednym dla każdego z apostołów. Co? Dostali. W nagrodę. W nagrodę posłuszeństwa. Zasada jest taka. Ty zrób to, co jest możliwe i zaufaj Bogu, że On zrobi to, co jest możliwe z Jego punktu widzenia. Czy się modlimy o chorych, czy modlimy się o pewne rzeczy, projekty stałe w naszym życiu, my robimy to, co do nas należy, oczekując, ufając, że On zrobi to, co jest możliwe u Niego. Zaufać więc to mimo wszystko zrobić to, czego Bóg oczekuje ode mnie. Zrób to, co Bóg oczekuje ode mnie. I tutaj jest trudna myśl w wierszu 5. Nie polegaj na własnym rozumie, o Boże drogi. No nie polegaj, no weź się wyłącz. Nie polegaj na własnym rozumie. No to przecież Bóg nas stworzył istotami inteligentnymi, myślącymi, chwała Bogu za to, jeśli ktoś włącza myślenie i inteligencję i korzysta z niej. Ale tu mówi, nie polegaj na własnym rozumie. O co tutaj chodzi? Też się nad tym zastanawiałem i wciąż zastanawiam zresztą. Zaufać Bogu. To nie zastanawiać się w swoim rozumie, swojej mądrości, przez lata wypracowanym racjonalizmie, czy to się da zrobić, czy się nie da zrobić. To w tym wymiarze. Czy to się da, czy się nie da zrobić. Czy to jest trudne, czy to jest głupie, czy to jest łatwe. Bo wyobraźcie sobie naród izraelski, który dostał polecenie, żeby militarne działania były takie. Chodźcie wokół tego miasta Jerycha, i co róbcie? No, i chodźcie naokoło i róbcie wrzawę. Ale militarna akcja, co? Uderzajcie tam w te garnki, czy to, co tam róbcie. No, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, irracjonalne. To nie jest strategia militarna, absolutnie. Więc właśnie to są takie momenty. Ale co się stało? Kiedy Bóg coś mówi, co z mojego punktu widzenia kłóci się z moją racjonalizacją tej sprawy, z moim wypracowanym doświadczeniem, to jeśli Bóg coś mówi, no to wtedy możemy sobie powiedzieć, no to nie polegaj na swoim rozumie. Zaufaj Bogu. No łatwo jest, zaufaj Panu. Dziś pamiętacie tą pieśń, nie? Śpiewamy, nawet podrygujemy, ale jak wyjdziemy za te drzwi i trzeba będzie zaufać w codzienności, to już tak nie drgamy. Dlaczego? Dlatego, że jest walka. I to nie jest tak, żeby nas urazić, mówię, ale dlatego, że toczymy między posłuszeństwem Bogu, zawsze słudzy Boży i Starego i Nowego Testamentu. Piotr, który zarzucił. Wczoraj dostałeś ten obrazek. Zarzuć na głębie. Co, Piotr tak od razu? No nie ma sprawy. To nie. Piotr, przecież doświadczony człowiek, miał swoje doświadczenie i to, co go spionizowało, to, co spowodowało, że odniósł sukces, czyli wyciągnął te ryby, to było, pamiętacie to stwierdzenie w tym fragmencie? Na Twoje słowo. Ja wiem swoje. Ja wiem swoje. Ja mam doświadczenie. Ja znam to jezioro. Ja wiem, która jest godzina. Ja znam te sieci. Ale i tu jest ta tajemnica. To jest ta tajemnica. Wiele walk prowadziłem i prowadzę w moim życiu. Kiedy spotykam się z sytuacjami, którymi właśnie tak obrazowo lubię ten obraz, że staję przed ścianą i mówię: Boże, jak pomóc temu człowiekowi? Jak pomóc temu zborowi? Jak zaradzić w tej sprawie? Skąd zdobyć fundusze na tą sprawę? Jak posłać tego człowieka do tego miejsca? Jak pomóc temu małżeństwu? Jak pomóc tym narzeczonym? Jak pomóc temu dziecku? Jak pomóc tym rodzicom? Boże. I odpowiedź przychodzi. Rodzą się różne pomysły. Ale nauczyłem się też czekać. Nie raptownie. Czekać na to, że Bóg przyjdzie z odpowiednią porcją posilenia i z odpowiednim pomysłem. Więc po prostu zrób to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Kiedy zastanawiasz się, co zrobić, kiedy musisz dokonać wyboru, podjąć decyzję, to powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Ale zanim do Boga zobaczyłem, odkryłem i to jest wspólne dla nas wszystkich, to idziemy do ludzi. A Jurek, a co myślisz o tym? A Bożenka, a co myślisz o tym? A Zbyszku, co o tym myślisz? A Krzysiu, co o tym? I tak nazbieramy sobie wór różnych. Co najczęściej nam ludzie powiedzą? Oczywiście ja nie podważam uczciwości ludzi, ale ludzie nas szanując, albo jeśli nie wiedzą, a nie chcą nam powiedzieć, że nie wiedzą, ale nas kochają, więc chcą dla nas dobra najlepszego, to wiecie, co nam powiedzą? Powiedzą to, co chcemy usłyszeć. Żeby nas nie zabolało. Ładnie wyglądam, no pięknie wyglądasz. Jak było dzisiaj? No super. Ale Bóg nam powie prawdę. Ale Bóg nam powie prawdę. Bóg nie powie nam, co chcemy usłyszeć, tylko Bóg powie nam to, co jest zbawienne, to, co daje rezultaty, to, co nakarmi te 5000, to, co rozwali mury Jerycha, to, co sprawi, że rzeczy się wydarzą. Więc zwróć się po pomoc do Boga z całego serca, podpowiada Salomon. Na wszystkich swoich drogach On będzie prostował ścieżki twoje. Zwróć się z całego serca, a On wszystko we właściwy sposób ułoży. Widzicie, trudne, skomplikowane sprawy i decyzje staną się możliwe do wykonania z Nim, w Nim. Więc zaufać Panu z całego serca i niepoleganie na własnym rozumie oznacza wybieranie Jego mądrości przed moim doświadczeniem i mądrością i radami innych ludzi. Oznacza Jego kierownictwo ponad moje doświadczenie. Nie może być dwóch za kierownicą. Mówimy czasem w modlitwie, że zaprosiliśmy Pana do łodzi swojego życia. No sternik jest jeden. Ten, który nadaje kierunek. Więc zaufać Panu z całego serca i niepoleganie na własnym rozumie to wybieranie Jego mądrości ponad moją mądrość, Jego kierownictwo ponad moje doświadczenie, bez względu na to, co ja czuję, bez względu na to, jakie emocje się pojawiają. Właśnie nie może być tej dwójwładzy. Albo polegam na sobie, albo polegam na Nim. Jest to trudne, przeokrutnie trudne. Nieraz się zawiodłem na mojej intuicji. Wydawało mi się, że wiem, albo że Bóg mówi i nawet znalazłem jakieś potwierdzenie na chybił trafił w Bożym Słowie. Plata. Od początku musiałem zdawać ten egzamin. Od początku musiałem upokorzyć się, paść na kolana i oddawać chwałę Bogu. Mówię to, pewnie Jerzy już słyszał, widział ten obraz, ale mówię i dzisiaj powtarzam to, bo korzystam z tego. Jest to coś, co pomaga mi zaufać Bogu, coś, co pionizuje mnie niemalże każdego dnia. Zawsze są dwa sposoby na każdą trudną sytuację, kiedy ufamy Bogu. I my mamy siebie przywieźć. Trochę to wspomina pieśń, którą zaśpiewałem na początku, ledwie oczy przeczyć zdołam. Na każdą sprawę trudną, na sytuację trudną, czy rodzinną, czy zdrowotną, czy materialną, czy duchową, mamy zawsze dwa wyjścia. Zapamiętajcie sobie na całe życie i korzystajcie z tych dwóch wyjść. Dwa wyjścia. Zawsze mamy dwa wyjścia. To są dwa kolana. I to jest ta postawa. Wracam do początku, kiedy idę na kolana. Boże, który mnie stworzyłeś, Panie, który mnie znasz, który rozumiesz myśl moją z daleka, nie ma słowa na języku moim, Ty znasz całe. Panie, otaczasz mnie z przodu, z tyłu i naokoło. Zbyt wzniosłe jest to, żebym to pojął i zrozumiał, ale przyjmuję to nie dlatego, że moja głowa przyjmuje, bo moja głowa się kłóci, moja myśl się kłóci z tym, żeby zaufać Tobie, Boga, którego nie widzę, rozglądam się. Czasem przychodzą na nabożeństwo ludzie, którzy po raz pierwszy są wśród Was, kiedy modlicie się tak, jak się modlicie, modlicie się spontanicznie i gapią się i patrzą, do kogo on gada, do kogo ona gada, nie ma tutaj, a rozmawia, a jest. To zaufanie ponad to, co widzimy, ponad to, co odczuwamy, kierujemy nasze myśli, chowamy się w Nim w sposób wymierny i później podnosimy się ponad nasze lęki ku zaufaniu Bogu i to nas zawsze uwalnia. Korzystajmy z tych dwóch sposobów, częściej niż do tej pory, albo zanim pójdziemy do innych ludzi, padnijmy na kolana i doradźmy się Boga. Panie, co chcesz? Dlaczego? Jak prowadzisz mnie? Dlaczego mam iść w tym kierunku? Panie, pomóż mi zaufać, wzmocnij mnie, pomóż niedowiarstwu mojemu. To też pada na stronicach Bożego Słowa od jednego z doświadczonych przecież Bożych ludzi. Więc zwróć się do Boga z całego serca. Co jest przeszkodą w zaufaniu? Jest lęk. Między lękiem a strachem jest różnica. Strach jest ze względu na rzeczy widoczne, na rzeczy przewidywalne. Lęk to jest coś, czego się boimy. Często lęki są obawą przed czymś, co nigdy się nie wydarzy. Co gdzieś w naszych myślach pojawia się, jest nierzeczywiste, gdzieś nasila się, niepokoi, nie możemy spać. Z lęku przed czymś, nie ze strachu, tylko z lęku, wyobrażeniem przed czymś, co może się wydarzyć. Wybieram Jego mądrość ponad moją mądrość. Zaufanie Jemu ponad moje urojone lęki. Albo lęki, które wynikają też z przeszłości. Nie jest to takie proste, nie można sobie tak frywolnie, tak właśnie powiedzieć zwyczajnie o tym. Ludzie toczą walkę z tym. I kiedy wracają do tego początku, wracają do Boga, który ich stworzył i nabywają tego zaufania, uwalniają się, jak wiele świadectw słyszałem o uwolnienie, nie tylko od jakichś nałogów, nie tylko od jakichś rzeczy złych, ale od lęków, od rzeczy, o których się obawiali, myśleli, że to przyjdzie mój syn najstarszy, który był takim człowiekiem, który w pewnym momencie swojego życia przez kilka lat żył sobie gdzieś tam w tym świecie, który żył bez Boga, ludzie, którzy odnosili sukces, duże pieniądze, piękne hotele, miejsca, wiecie, coś, co wydaje się, że wow, świat zdobyłem. I kiedy później nawrócił się w sposób bolesny, tak się zastanawiał, ożenił się z piękną, Bożą, przez Boga darowaną kobietą, dziewczyną. No i oczywiście jak się rodziny zakłada, człowiek myśli, żeby mieć dzieci. I tak kiedyś usiedliśmy i on mówi, wiesz co, tata, tyle nagrzeszyłem, tyle rzeczy niebożych zrobiłem w moim życiu. Tak się boję, żeby Bóg mnie nie doświadczył w dziecku, które się narodzi. Tak się tego boję, bo w pewnym sensie mi się należy. wiesz. I to są te takie lęki. Ja mówię o jednym z takich epizodów w życiu człowieka, o które się obawia. Sądzi, że no, należy mu się jakaś kara. Oczywiście nie każde doświadczenie, które przychodzi dla nas, do naszego życia, jest karą Boga, oczywiście, ale jest, wiemy, że jesteśmy w Jego planie, wiemy, że jesteśmy w Jego rękach, idziemy dalej. Ale to było rozważanie i lęk mojego syna przed sytuacjami, które były za nim i o tym, co było przed nim. Musiał się uczyć ufności, uczy się do dzisiaj. Bóg mu błogosławi, Bóg go prowadzi. Więc podnoszenie się ponad lęki ku zaufaniu Bogu zawsze uwalnia. Zawsze uwalnia. Bóg przychodzi we właściwym czasie. To jest właśnie ta ufność. Pan Jezus zresztą powiedział i wielokrotnie mówił: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, którzy potrzebujecie nauczyć się tego zaufania, pójdźcie do mnie, a ja wam sprawię ulgę. Ale wróćmy jeszcze do tego, pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. Mamy zasadę przyczyny i skutku, to chcę krótko powiedzieć. Każde działanie przynosi rezultat. Rezultat pozytywne, pozytywne, dobre, a negatywne, złe. Pamiętaj o nim na wszystkich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Dojrzałe życie chrześcijanina to życie pamiętające o nim na wszystkich drogach. Co to oznacza? Staraj się dostrzegać Boga we wszystkim, przez co przechodzisz. Przez sukcesy i przez wyzwania, przez rzeczy trudne. Chcielibyśmy czasem, żeby było inaczej, ale staram się dostrzegać Boga, że On mnie dalej prowadzi na wszystkich moich drogach. I widzę, jak wyrównuje moje ścieżki, jak uzupełnia siły, jak daje błogosławieństwo. Jeśli dostrzegam, zwracam uwagę, to wtedy podporządkowuję się i pozwalam Mu prostować moje życiowe ścieżki. Z Bogiem nie budujemy przeszłości. Z Bogiem budujemy przyszłość. Przyszłość, wieczność. A więc on prostuje ścieżki mojej przyszłości, które rozpoczynają się od decyzji teraźniejszości, żeby zaufać mu tu i teraz. Kluczowe słowo to na wszystkich, oznacza w każdej dziedzinie życia. Mieć odwagę modlić się o wypełnienie woli Bożej w moim życiu. W życiu, to znaczy w całym moim jestestwie, w całej jego części. Ty zaufałeś, razem zaufaliście, że na tym etapie życia, kiedy wypracowaliście już sporo w swoim życiu, zaufaliście Bogu, że chce was wyprowadzić, poprowadzić i dać takie wielkie wyzwanie wam jako małżeństwu i tobie, Jerzy, jako pastorowi, jako liderowi. Nie już temu drugiemu, ale tego, który stoi, który prowadzi, który idzie przed ludźmi i doprowadzi ich tam, gdzie sam dojdzie. Albo nie doprowadzi ich, ponieważ sam nie pójdzie. I potrzebne ci zaufanie. Potrzebne wam jest zaufanie. Wam jest potrzebne zaufanie, widząc mocne i słabe strony Jerzego. Jest wam potrzebne zaufanie, że w mocnych Pan go będzie wzmacniał, a w słabych będzie go rozwijał. Potrzebne jest nam wszystkim zaufanie. Już mówiąc na okoliczność tego, o czym wczoraj mówiliśmy tutaj, kiedy byłeś ordynowany na pastora tego zboru. A więc pozwolić Bogu na wszystkich moich ścieżkach, nawet tych zaskakujących. I teraz w liście do, w księdze Jeremiasza jest takie dobre słowo, które przytoczę. Błogosławiony człowiek, który pokłada ufność w Panu, polega na Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, które swoje korzenie wypuszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku suszy nie obawia się i nie doznaje niepokoju, ponieważ nie przestaje wydawać owocu. Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Gdy więc we wszystkim zdam sobie sprawę z tego, że najlepszym wyborem jest zdać się na Jego wolę. Wtedy to doświadczę miłości, dobroci Bożej w każdej dziedzinie życia. I kolejna myśl. Unikaj złego. Czym jest unikanie złego? Żeby to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się temu, co mówi Boże Słowo w tym fragmencie. Nie uważaj się za mądrego. To jest to. Tu jest ta tajemnica. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. 7 wiersz. Kluczem jest słowo sam. To właśnie sama Ewa zdecydowała o zerwaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. To sam Adam zdecydował się o tym, żeby wejść w symbiozę myślenia ze swoją małżonką. W ten sposób otworzyli drzwi niezależności od Boga, zobaczcie. Sami podjęli decyzję i otworzyli drzwi niezależności wobec Boga. To sam król Saul zdecydował złożyć ofiarę, co było sprzeczne z Bożym prawem. I wtedy padają to ponadczasowe słowa wypowiedziane przez proroka Samuela, które brzmią: oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Słowo sam, sama, zawiera w sobie obraz egoizmu, egocentryzmu. Ja najważniejszy, ja samotny, ja, mi, o mnie, dla mnie. Ale ten werset, nie uważaj się sam za, odkrywa pewną piękną prawdę. Ten werset, nie uważaj się sam za, zaprasza do społeczności. Zaprasza do wspólnoty. Interpretując te słowa, można napisać: nie żyj w samotności, Bóg mówi, porozmawiaj ze mną. Użyj tych dwóch sposobów. Zejdź do tego poziomu rozmowy. Nie bądź sam, porozmawiaj ze mną, a unikniesz złego. Kiedyś to było takie powiedzenie, było: bój się Boga. Nie? To było takie coś, co miało pionizować ludzi. Ktoś coś robił i ktoś podszedł i mówi: bój się Boga. Czyli co ty robisz? Co ty robisz? Bój się Boga. Oznacza uznać Go za autorytet w rozmowie, w społeczności, z której wypływają wnioski. A zastosowanie wniosków przynosi rezultat. A jaki jest rezultat? To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości, bo to jest zbawienne dla twojego zdrowia i kościom twoim niesie pokrzepienie, jak mówi inne tłumaczenie. Tak naprawdę unikać złego oznacza unikać samotności. Kiedy Bóg zaprasza nas do wspólnoty, nie bądź sam, bądź ze mną, dziel ze mną. Pan Jezus, kiedy czytamy, jak powołał uczniów, to powołał ich, owszem, żeby robili robotę, czyli głosili Królestwo Boże i naśladowali Go, ale jest powiedziane w Ewangelii, że Pan Jezus ich powołał, żeby byli z Nim. Żeby byli z Nim, bez żadnej produkcji, bez żadnego działania. Od tego się wszystko zaczyna. Czyli pamiętacie, na początku wszystko zaczyna się od początku, czyli od Boga, od przebywania z Nim. I wtedy wyjdzie to, co robimy naszemu ciału na pożytek, odświeży nasze kości, bo to jest zbawienne dla nas. Unikanie tej samotności, kiedy trzeba być we wspólnocie z Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy dążymy do głębokiej relacji z Nim, znajdujemy obfite i owocne życie. Ale ucieczka od zła i dążenie do relacji z Bogiem nie przychodzi automatycznie. Nie przychodzi automatycznie. Oznacza, że musimy dokonać pewnych zmian. I kilka punktów i kończę. Stawiać Boga na pierwszym miejscu. A nawet bym powiedział, Bóg jest wszystkim we wszystkim. Nawet więcej niż na pierwszym miejscu. Łatwo siebie postawić na pierwszym miejscu i swoje potrzeby. Stawiam Boga na pierwszym miejscu. Trzeba wrócić do pierwszej miłości do Boga. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca. Pamiętacie ten fragment. Postaw Go na pierwszym miejscu we wszystkim i ponad wszystko. Doświadcz Go. A więc przebywaj z ludźmi, którzy to robią. Ucz się. Ty myślisz, że jak się modlisz w czasie nabożeństwa, ty, czy ktokolwiek, albo milczysz, to jest obojętne dla tych, którzy przyszli. A skąd wiesz, z czym On przyszedł dzisiaj na to nabożeństwo? Ale Bóg to wie. I kiedy otwiera twoje usta, to oprócz tego, że Bóg to słyszy i mówisz do Boga, również budujesz Jego ducha. Ponieważ Bóg wie, co jest. Bóg wie, z czym On przyszedł, z czym ona przyszła. I chce Go ubłogosławić przez twoją modlitwę. Kiedy stajecie tutaj, inspirujecie nas do śpiewania, to jesteście tymi, którzy pobudzają. Bo kto wie, z czym my przyszliśmy na to miejsce? Bóg to wie. My tego nie wiemy. Ale posłuszni, będąc Jemu, uczymy się zaufania przez to, że pobudzamy jeden drugiego do tego, żeby Bogu oddawać chwałę. Więc stawiam Boga na pierwszym miejscu. Kontroluj siebie przez Boże Słowo. Słowo Boże to nie jest tort na specjalne okazje, ten wczorajszy był niesamowity. Ale Słowo Boże jest chlebem do codziennego spożywania. Więc nie na chybił trafił, nie od czasu do czasu, nie kiedy potrzeba, ale dlatego, że sobie założyłam, że będę poznawał Boga w Jego Słowie i będę to robił. Ja kiedy mam to spotkanie przy Słowie Bożym i czasami ktoś dzwoni, ktoś puka, owszem, jeśli to jest w domu, to wyjdę i powiem, przepraszam, mam spotkanie. Mam spotkanie teraz. I nauczyłem się, jestem asertywny na tyle, że nauczyłem się powiedzieć, przepraszam, poczekaj, mam teraz spotkanie. W duchu wiem, muszę skończyć spotkanie z moim Bogiem. To jest priorytet, to jest coś, czego za mnie nikt nie zrobi. Ludzie będą oczekiwali ode mnie, ale nie docenią tego czasu mojego przebywania z Bogiem. To dotyczy życia każdego z nas. Więc wybieram Boga przed i kontroluje siebie przez Jego Słowo. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana, nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Synu mój, nie lekceważ sobie napomnień Pańskich, nie buntuj się, kiedy zacznie Cię karcić. W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, żebym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Trwam w Słowie. Stawiam Boga na pierwszym miejscu. Po trzecie, to, co wczoraj wybrzmiało, szczególnie u pastora Grzegorza Zełku, kiedy powiedział o Duchu Bożym, o Duchu Świętym, o mocy Bożej. Potrzebujesz Ducha Świętego i Jego mocy do tej służby. Potrzebujecie mocy Ducha Świętego do tego, żeby Bóg poruszał się i was poruszał tutaj w tym mieście i w okolicy. Nie musimy dyskutować na ten temat. To jest fakt. To jest rzeczywistość, w której się poruszamy. Słucham Ducha Świętego, przebywam w Nim, przebywam z Nim. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego. Przypomnę wam wszystko, co wam powiedziałem. Po czwarte, odpoczywaj w miłości Bożej. Kogo Pan miłuje, tego koryguje jak ojciec swojego ukochanego syna. Nawet wśród życiowych wstrząsów Bóg jest przy nas. Odpoczywaj w Jego miłości. Cokolwiek się dzieje, Bóg nie stracił kontroli. Ufam Mu całym sercem. Ja doświadczyłem tego niektórzy z was wiedzą, przez 30 lat chorowałem na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Przez 30 lat byłem leczony, poddawałem się badaniom, miałem próbki krwi, miałem prześwietlenia. Przez rok byłem leczony chemią, miałem specjalną dietę, taką dietę restrykcyjną. Przez 30 lat i nic nie zwiastowało, że pewnego dnia będę uwolniony od tego choróbska. Nic nie zwiastowało. Byłem doświadczony. Wiem, co mówię. To jest, żyjesz jak na bombie. Kiedy zacznie się replikować, kiedy śpi, to pół biedy, ale kiedy zacznie się namnażać, bój się. I żyjesz z tym. Wielu z nas żyje, nie mówimy o tym. Pewien pastor powiedział, kiedy ktoś mu powiedział, bracie, dobrze wyglądasz, albo ja na twarz nie choruję. Bóg wie, co jest w naszym sercu. Bóg wie, z czym siedzimy dzisiaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. I Bóg dzisiaj do nas mówi, zaufaj mi w tej sprawie. Zaufaj mi w sprawie twojego męża, twojej żony, twoich dzieci, twoich rodziców, choroby tych ludzi, o których się modliśmy, słabości, różnych decyzji, które są przed nami. Zaufaj mi z całego serca i nie polegaj na swoim rozumie. To wyjdzie dobrze na twoje zdrowie. Lęki ci zabiorę, uwolnię ciebie. Jakże to jest trudne, sam to wiem. Dlatego z przekonaniem mówię to do siebie i mówię to do was dzisiaj w tym domu Bożego Słowa i modlitwy. I w końcu ufanie musi znaleźć swoje zastosowanie od poranka do wieczora. A w tym nigdy nie jesteśmy sami. Jezus zapewnia nas. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I ostatni werset. Bo wiem, komu zaufałem i pewien jestem, że Chrystus potrafi zachować wszystko, co mi powierzył, aż do dnia swojego powrotu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Może najwyższy czas, żeby zaprosić Pana do społeczności z Tobą. Albo przyjąć Jego zaproszenie do społeczności z Nim. W tej sprawie, przez którą teraz przechodzisz i przechodzimy. Życzę Tobie, Jerzy, żebyś w tej ufności, zawierzeniu Chrystusowi z całego serca mógł doświadczać Jego ręki, Jego rady, Jego decyzji, Jego mocy w tym, co będzie się działo tutaj w tym zborze w Giżycku. Życzę Wam, żebyście byli również właśnie odbiorcami tego, co Bóg przygotował dla tego zboru. Niektórzy z was może już się nie spodziewają, że coś Bóg przygotował, że będzie jakiś przełom. Bóg nie skończył. To wczoraj również padło. Bóg nie skończył z nikim z nas. I nie wiemy, co jest przed nami. Dlatego zachęcam dzisiaj, kto może uklęknąć, żebyśmy mogli właśnie podjąć to wyzwanie i tą próbę i skorzystać z tych dwóch sposobów skutecznych, jeśli chodzi o zaufanie. I w cichych modlitwach, i w głośnych. Bardzo proszę krótko i na temat, czyli w sprawie zaufania. Jeśli ktoś potrzebuje posilenia, wyraź to, powiedz to. Jeśli chcesz podziękować za siły, którymi Bóg ciebie obdarza, również nie kryguj się z tym, żeby podziękować za to, że daje ci nowe siły. A ja osobiście, Panie, czekam na więcej. Czekam na świeże namaszczenie, czekam na świeże siły od ciebie. Módlmy się, kto chce głośno, módlmy się głośno. Zachęcajmy się wzajemnie.